zapraszamy na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.
Święty, przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam moc i swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym,
napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy.
Mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdy wytrwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga,
i rozpoczynamy naszą katechezę. Na naszej antenie bardzo gorąco witamy księdza biskupa Marka Mędyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Witamy serdecznie, ekscelencjo, i prosimy o katechezę, wygłoszenie katechezy i potem, jak zawsze tradycyjnie, rozmowa z naszymi słuchaczami, słuchaczami Radia Maryja.
Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że w ten piękny sobotni dzień mogę gościć w Państwa domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tak jak każda sobota nawiązujemy do naszej Matki i Królowej, nawiązujemy do Maryi. Uświadamiamy sobie także fakt, że jeszcze przed miesiącem odbywały się Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Wspominam to wydarzenie także dlatego, że dzisiaj razem z naszymi duszpasterzami młodzieży spotykamy się z uczestnikami, młodymi uczestnikami tego wydarzenia, aby nie tylko serdecznie wspominać to, co się dokonało przed miesiącem, ale przede wszystkim dlatego, żeby na nowo postawić sobie pytanie, co dalej? To wspomnienie także przesłania, które zostawił nam papież Franciszek, i też zadanie, jak teraz w codziennych warunkach ponieść to przesłanie do świata. Chciałbym przypomnieć hasło Światowych Dni Młodzieży. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Podczas ceremonii powitania Ojciec Święty, co było dla nas wielką radością i też wzruszeniem, przypomniał atmosferę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Nawiązał też do synodu poświęconego młodym, jaki odbył się w październiku ubiegłego roku w Rzymie. Wspominał piękne świadectwa młodych o Kościele, także ich marzenia, pragnienia pokoju, jedności. I przypomniał też pytanie, jakie właściwie wszyscy sobie stawiamy. Zadajemy sobie pytanie, co nas utrzymuje w jedności? Dlaczego jesteśmy zjednoczeni? Co nas pobudza do spotkania? Pewność wypływająca ze świadomości, że zostaliśmy umiłowani serdeczną miłością. Miłością, której nie chcemy i której nie możemy przemilczeć, a która wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli w ten sam sposób. Po prostu miłością. Miłość, która ani się nie narzuca, ani nie przytłacza. Miłość, która nie marginalizuje, ani nie ucisza. Miłość, która nie upokarza, ani nie zniewala. Jest to miłość Pana. Miłość codzienna, dyskretna i respektująca. Miłość wolności i dla wolności. Miłość, która leczy i uwznośla. To miłość Pana, miłość, która więcej wie o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie. Miłość, która się nie pyszni. To wszystko są słowa Ojca Świętego. One dzisiaj na nowo wybrzmiewają. I jeszcze jedno, nawiązując do Maryi, Ojciec Święty postawił wzruszające pytanie skierowane do młodych. Czy ty wierzysz w tę miłość? Czy jest to miłość, która jest dla ciebie warta zachodu? Jest to to samo pytanie i to samo powołanie, jakie otrzymała Maryja. Anioł zapytał ją, czy chcesz nieść to marzenie w swoim łonie i uczynić je żywym, uczynić je ciałem. Pamiętamy, co powiedziała Maryja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja odważyła się powiedzieć tak. Odważyła się dać życie marzeniu Boga. O to samo dzisiaj anioł chce zapytać i mnie, i ciebie, każdego, każdą z nas. Czy chcesz, aby to marzenie miało życie? Czy chcesz nadać mu ciało twoimi rękami, twoimi ustami, twoimi oczami, twoim sercem? Czy chcesz, aby miłość Ojca otworzyła nowe perspektywy i prowadziła drogami, jakich nigdy sobie nie wyobrażałeś, o jakich nigdy nie myślałaś, nie marzyłeś, nie oczekiwałaś, które radują i sprawiają, że serce śpiewa i tańczy. Śpiewa i tańczy. Ojciec Święty zamyka to pytaniem. Czy będziemy umieli powiedzieć aniołowi, tak jak Maryja, oto my, słudzy Pana, niech nam się stanie według słowa Twego. Przyznam się, że bardzo lubię podczas różnych spotkań z młodymi przywoływać te właśnie słowa Ojca Świętego. Często, kiedy inni zadają nam pytania, wrażenia, spalamy, to chcemy przede wszystkim powiedzieć, że to było święto prawdziwej wiary, młodzieńczej, spontanicznej, pełnej miłości, serdeczności, wzajemnej służby, modlitwy, uwielbienia Boga. Od wielu lat, przypomnijmy, że początki Światowych Dni Młodzieży sięgają pierwszych lat 80. Od wielu lat młodzi ludzie ze wszystkich kontynentów świata przyjeżdżają na Światowe Dni Młodzieży. Wracają z tych spotkań potem do swoich ojczyzn, do swoich domów. Wracają odmienieni. Wracają radośni i z entuzjazmem przyjmują swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności za własne życie, za innych, wiedzą, że tego, czego doświadczyli, nie można zmarnować, nie można po prostu zlekceważyć. Ci, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży, ale pewnie wcześniej było podobnie, oni również wiedzą i to, że warto wrócić i uczestniczyć w następnych dniach organizowanych w innym miejscu, gdzie będzie można znowu przeżyć wyjątkowe doświadczenie religijne we wspólnocie rówieśników, we wspólnocie tych, którzy poszukują ideału, szczęścia, ale też może dowiedzieć się, może po raz pierwszy raz w życiu, że Chrystus żyje, że jest, że rzeczywiście można Go spotkać. Zastanawiamy się jako duszpasterze, czym tłumaczyć fakt, że młodzi ludzie potrafią przebyć tysiące kilometrów, by razem się modlić, by dzielić się swoimi doświadczeniami, by odważnie i publicznie dawać świadectwo swoich religijnych przekonań, by też mówić o swoich niepokojach, oczekiwaniach. Po jakie wartości przyjeżdżają? Czego oni szukają? Światowe Dni Młodzieży to takie właśnie święto chrześcijańskiej młodzieńczej radości. To również wspaniałe międzynarodowe przyjaźnie. Chcę wspomnieć tutaj fantastyczną młodzież, którą mieliśmy okazję poznać. Myślę o tym pierwszym etapie Światowych Dni Młodzieży w diecezjach, gdzie było dużo młodzieży z Kolumbii, Wenezueli, Angolii. Ileż pięknych znajomości i serdecznych pozdrowień na portalach społecznościowych także dzisiaj. To wszystko trwa. Kolorowi, roztańczeni, hałaśliwi, może też i trochę naiwni i beztroscy, ale w tym wszystkim właśnie niezwykle piękni. Kiedy podejmowali adorację Najświętszego Sakramentu, także wtedy, kiedy oczekiwali w długiej kolejce do spowiedzi, dla wielu spośród młodych ludzi, zresztą sami to podkreślali podczas spotkań, to były piękne rekolekcje, piękna przygoda. Widać było, że kochają papieża Franciszka. Także wtedy, kiedy Ojciec Święty wspomniał papieża emeryta, czyli Ojca Świętego Benedykta XVI, rozlegały się brawa. Ciągle nie zmienia się reakcja młodych na przywołanie osoby Świętego Jana Pawła II. Mam wrażenie, że jest to ciągle pokolenie Jana Pawła II. Ilekroć bowiem wypowiadano jego imię, natychmiast pojawiał się aplauz. To chyba, tak mi się wydaje, wystarczający argument, żeby twierdzić, że Światowe Dni Młodzieży są nie tylko dzięki niemu, ale już są pewnie z nim związane na zawsze. On jest ich szczególnym patronem. Nie ukrywam, że jako Polacy też czuliśmy się dumni, kiedy oklaskiwano papieża z Polski. Kiedy pytano nas, skąd jesteście? Z Polski. Ach, Jan Paweł II. To były naprawdę piękne świąteczne dni. Trzeba też powiedzieć, że przyglądaliśmy się polskiej młodzieży. Są tacy jak młodzi na całym świecie, ale to, co mnie jakoś szczególnie urzekało, to to, że są bardzo ofiarni, gotowi do pomocy, dyspozycyjni, zwłaszcza polscy wolontariusze, znający języki, inteligentni, świetnie potrafią się odnaleźć w wielkim świecie. I nawet jeśli czasem nie wiedzą, jak się modlić, to doskonale wyczuwają, że w takich sytuacjach, kiedy inni się modlą, trzeba się po prostu umieć zachować. To naprawdę budzi wielką nadzieję i radość. Młodzi ludzie, którzy byli z nami w Panamie, to także patrioci. Jakże wzruszający był polonez w wykonaniu młodych, uśmiechniętych ludzi. Z radością, wzruszeniem przyglądaliśmy się im na wielkim placu, na którym przed laty Święty Jan Paweł II spotykał się z mieszkańcami Panamy. Światowe Dni Młodzieży dają młodym wiele dobrego duchowego pokarmu, ale jakie będą owoce w ich życiu, zależy od odpowiedzialności każdego z nich. Zależy to też od duszpasterzy, którzy będą ich duchowymi przewodnikami, będą im pomagać odkrywać drogę do Pana Boga, będą uczyć interpretowania ich życiowych doświadczeń, ale właśnie w świetle Ewangelii. ciągle powracają pytania o młodych. Pamiętam, jak zadawaliśmy sobie te pytania po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Te pytania dzisiaj znowu powracają i pewnie będą powracały także po wydarzeniach w Portugalii za 3 lata. I ponownie przychodzi konieczność odważnego rozmawiania o problemach młodych. Pojawiają się coraz częstsze pytania wśród duszpasterzy, katechetów. Czy Kościół choć trochę rozumie współczesnego młodego człowieka? Człowieka, który jednak ma sporo znajomych, ale tak naprawdę jest w tej sieci po prostu samotny. Co w modelu życia Kościoła i jego pracy jest najczęstszym powodem, dla którego młodzi ludzie odchodzą od Kościoła? Obserwuje się zjawisko osłabionej wiary, więzi z Kościołem, ale ciągle jeszcze mocną obyczajowość religijną, nie zawsze zakorzenioną w osobistej relacji z Panem Bogiem, przyjaźni z Chrystusem, luźno związaną z życiem wspólnoty religijnej, będącej raczej wyrazem potrzeby świętowania. To jest typowe dla chyba też dzisiejszej rzeczywistości. Doświadczeni katecheci twierdzą też, że zanika religijne przeżywanie życia sakramentalnego. Tworzy się natomiast zwyczaj zamawiania w parafii usługi. Tu używam cudzysłowu. Usługi, którą jest pierwsza komunia, święta bierzmowanie, obrzędy, sakramentu małżeństwa, pogrzebu i tak dalej. Wszystko w tych tak ważnych dla chrześcijanina aktach życia religijnego, to uczestnictwo często nie wynika ze świadomości wiary, nie jest rezultatem inicjacji w chrześcijaństwo, czy tym bardziej mistagogii w prawdy wiary i życia moralnego opartego na Ewangelii, ale raczej udziału w uroczystych obrzędach. Czy nie wynika to czasami ze stylu naszego duszpasterzowania, które podtrzymuje wagę obyczajowości religijnej, a jednak zaniedbuje to, co było fundamentem rodzącego się chrześcijaństwa, mianowicie właśnie tych etapów chrześcijańskiej inicjacji, zwłaszcza mistagogii, w niezwykle bogatą treść i teologię sakramentów. Mówimy, że młodzież jest troską i nadzieją Kościoła. Nie powinniśmy więc pomijać milczeniem pytania o ich miejsce i udział w życiu Kościoła, zwłaszcza wspólnot lokalnych. Problem młodzieży jest oczywiście obecny w nauczaniu Kościoła. Jest tam miejsce na troskę, nauczanie, wychowanie religijne młodych, o duszpasterstwo młodzieży. Już nieco mniej miejsca poświęca się dyskusji na temat faktycznej aktywności ich zaangażowania w Kościele. Przypominam się pewna osoba od wielu lat zaangażowana w życie Kościoła lokalnego. Przed rokiem wyszła za mąż. Pewnie teraz też słucha. Serdecznie ją pozdrawiam. Ale dzisiaj razem z mężem, stale przy okazji różnych spotkań, przez przekazywanych życzeń, pozdrowień, stale przypomina: księże biskupie, jesteśmy do dyspozycji. Chętnie się włączymy, chętnie zaangażujemy, pomożemy. Dajcie nam jakieś zadanie do wykonania. Tam, gdzie funkcjonują w parafii grupy i wspólnoty religijne, tam młodzi odnajdują miejsce dla siebie, dla swojej aktywności na różnych polach i na polu liturgii, na polu aktywności społecznej, charytatywnej. Jest coraz więcej wolontariuszy. Tam widać ich obecność w codzienności życia parafialnej wspólnoty. W większości jednak przeważa bardzo tradycyjny model parafii, gdzie rzadko jest miejsce dla aktywności młodych. Tam, gdzie nie proponuje się młodym jakichś konkretnych ról do spełnienia, tam odchodzą najpierw od udziału w życiu Kościoła, a potem często odchodzą od wiary. Zastanawiamy się, dlaczego takie zainteresowanie jest różnymi grupami, które się pojawiają, także sektami przede wszystkim może właśnie. Może właśnie dlatego, że proponują aktywne działanie. Jest to bardzo, naprawdę bardzo poważna przesłanka do poważnej dyskusji nad obecnością młodych w Kościele i nad niebezpieczeństwem rozejścia się współczesnej młodzieży z Kościołem. Wynika ono między innymi z tych przemian, które się stale dokonują. Dzisiaj, kiedy wspominamy Światowe Dni Młodzieży, też stawiamy pytania, co zrobić, żeby bardziej z tymi młodymi być, by dla nich mieć czas. Duszpasterz, katecheta, nauczyciel, to w oczach młodych ludzi taki ktoś, kto ma niewzruszone zasady, ktoś, kto ma szeroki umysł, horyzonty, ktoś, kto niesie takie posłannictwo mistrza, nauczyciela, ktoś, kto jest przyjaźnie otwarty wobec młodych ludzi. To także znawca młodzieży, to także człowiek konsekwentny, starannie planujący wszelkie spotkania z młodymi dla młodych, a przy tym szczery i pewnie taki trochę jak oni spontaniczny. Jednak na pierwszym miejscu, kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, jest jedno pragnienie, żeby duszpasterz chciał z nimi być, mieć dla nich czas, być i słuchać, co mówią, być i cierpliwie słuchać ich problemów, życiowych doświadczeń, być z młodymi i dla młodych. Nie można ich zostawić samemu sobie. Pamiętam mojego duszpasterza, kiedy sam byłem młodym człowiekiem. On nie wykonywał jakichś nadzwyczajnych działań, nawet specjalnie niczym się nie wyróżniał spośród nas. Wiedzieliśmy, że możemy zawsze na niego liczyć, że zawsze z nami jest, że jest naszym ojcem. On po prostu miał dla nas czas. Siostry i bracia, przygotowując tę katechezę, bardzo starałem się i chciałem też zważać na to, aby w niej nie zdominowało narzekanie, że młodzi ludzie odchodzą do Kościoła, albo że Kościół opuścił, zostawił młodzież. Jednak wobec tego, co niesie dzisiejszy świat, musimy obudzić w sobie pewną postawę wrażliwości i nie godzić się na to, że tak już w świecie jest, że młodzi ludzie w świecie już tak reagują i na to nie mamy żadnego wpływu. Nie wolno nam się poddawać takiemu myśleniu. Jest to potrzebne szczególnie w tych czasach, kiedy stoimy w Europie przed realnym zagrożeniem odejścia od chrześcijańskiego dziedzictwa, budowania na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Musimy zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa takiej duchowej próżni, która opanowuje Europę. Wszyscy jesteśmy przecież wezwani do tego, żeby pamiętać o tych wartościach, które kształtowały kulturę człowieka przez tysiące lat, prowadziły go do ciągłego wysiłku stawania się coraz bardziej człowiekiem, tak jak to na początku swojego pontyfikatu określił święty Jan Paweł II. Trzeba być świadomym wartości, które wniosła w nasze dziedzictwo ludzka kultura. Szacunek dla prawdy, pragnienie wolności, altruizm, poświęcenie dla innych, solidarność, przyjaźń, współczucie. U podstaw tych wartości jest właśnie to niezbywalne dziedzictwo chrześcijaństwa. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że prawdziwą istotą kryzysu Europy jest rezygnacja z prawdy. Jeśli człowiek nie uznaje istnienia prawdy, nie jest w stanie odróżnić dobra od zła. W ostatnim czasie coraz mocniej dają sobie znać środowiska liberalno-lewicowe, środowiska genderowe, które próbują za wszelką cenę wprowadzić planową deprawację młodego pokolenia. Środowiska te demoralizują dzieci i młodzież pod sztandarem haseł głoszących tolerancję, walkę z dyskryminacją. Chciałbym bardzo mocno tutaj też zauważyć i podkreślić zdecydowane stanowisko wielu środowisk, wielu osób, także urzędników państwowych, którzy nie pozwalają na to, żeby środowiska genderowe wywijały wpływ na treści programów edukacyjnych. Takim działaniom trzeba się stanowczo sprzeciwiać. Tutaj chcę odwołać się do obejrzanego wczoraj w internecie wywiadu, jaki prowadzili dziennikarze tych liberalnych mediów atakujących panią kurator z Mazowsza, małopolskiego kuratora oświaty, przepraszam. Postulat wprowadzenia do szkół tak zwanych latarników, czyli pedagogów, którzy mieliby monitorować sytuację uczniów, gdy chodzi o ideologię gender, można uznać za manipulacyjny chwyt i taką emocjonalnie nasyconą interwencję. Resort edukacji, nie tylko kuratorzy oświaty, ale także Ministerstwo Edukacji Narodowej nie mogą ulegać różnego typu manipulacjom zawartym w karcie LGBT. Tutaj z uznaniem patrzymy na obronę i tu chcemy też wesprzeć te działania pani Barbary Nowak, małopolskiego kuratora oświaty, która nie pozwala na to, żeby środowiska liberalno-lewicowe wywierały wpływ na programowanie polskiej edukacji. Apel przede wszystkim do rodziców. Nie pozwólcie na tego typu działania. Nie możecie dawać zgody na deprawowanie waszych dzieci. Nie ma zgody na propagowanie homoseksualizmu. Pamiętajmy, zdrowe rodziny to zdrowi ludzie. Polska szkoła ma program wychowania do życia w rodzinie. Tam dzieci otrzymują potrzebną wiedzę na temat własnej seksualności, otrzymują tę wiedzę odpowiednio dostosowaną do wieku. Ten program został skonstruowany w oparciu o zasady rozwojowe dziecka. Ten program uczy, on wychowuje, a przede wszystkim nie szkodzi. I jedno ważne przypomnienie, apel do rodziców. Pamiętajmy, na dzieciach nie można eksperymentować. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze dzieci ulegały złym wpływom. W zakresie nas wszystkich, w interesie nas wszystkich, osób dorosłych, naszych rodziców, nauczycieli, jest dbanie o bezpieczeństwo dziecka. Nauczyciele i rodzice oczekują od Ministerstwa Edukacji Narodowej bardzo stanowczego, jednoznacznego stanowiska i wzięcia odpowiedzialności za jakość też środowiska szkolnego. Wszelka ingerencja stowarzyszeń, które promują demoralizujące treści, tak naprawdę niweczą szczytne hasła wychowawcze zawarte w preambule ustawy o systemie oświaty. Chronimy polską szkołę. Poruszając ten temat, uważam, że nadszedł właściwy czas, aby w tej debacie o polskiej szkole podjąć jeszcze inne, niezwykle ważne zagadnienie. Otóż od blisko 30 lat jesteśmy obecni w polskiej szkole jako nauczyciele religii. Powróciliśmy po wielu latach, w roku 1990, do tego, żeby podjąć odważnie taką pracę ku pełni człowieczeństwa z dziećmi, z młodzieżą. Stale powraca temat wyboru zajęć. Religia czy etyka? A może nic? To nic sprawia, że młodzi ludzie zbyt łatwo rezygnują z zajęć, w których nawet czasem przez całe lata brali udział. Powodem, dla którego dokonują wyboru nic. Świadomie rezygnując z nauczania religii, jest pokusa wolnej godziny. Jedni godzinę później przyjadą do szkoły, inni godzinę wcześniej ją opuszczą, ale są też i tacy, którzy ze względu na utrudnioną komunikację z odległej, małej miejscowości nie mają jak dostać się do swojego domu. I z powodów takich bardzo życiowych rezygnują z czegoś niezwykle cennego. Katecheci, ale też i sami nauczyciele, wychowawcy w szkołach alarmują. Zróbcie coś z tym. To również dezorganizuje pracę szkoły. trzeba upomnieć się o prawo do budowania własnego życia i życiowych wyborów na jakichś wartościach. Skoro ktoś nie chce chodzić na religię, powinien być niejako przypisywany, automatycznie przypisywany do zajęć etyki. Jest to ważne z punktu widzenia szeroko rozumianej edukacji, aby wyeliminować wybór swoistego nihilizmu, jednocześnie uświadamiać, stale uświadamiać, że znajomość zasad etycznych, kierowanie się nimi w życiu jest niezwykle ważne. O ważności przedmiotu, jakim jest religia i etyka w wychowaniu, mówi się coraz głośniej w dyskusjach pedagogów, zwłaszcza w kontekście pojawiających się poważnych problemów wychowawczych w szkołach. Przywracając tę ścisłą alternatywę, religia lub etyka daje się rodzicom oraz uczniom wyraźny sygnał, że obowiązek udziału w zajęciach o charakterze aksjologicznym jest czymś niezwykle ważnym z punktu widzenia i wychowania, i przyszłych życiowych wyborów człowieka. Właściwie powinienem już kończyć. Chciałbym powrócić do początku naszej katechezy i przypomnieć atmosferę Panamy. Gdybym miał w dwóch słowach zamknąć to, co się wydarzyło podczas Światowych Dni Młodzieży, to użyłbym właściwie trzech słów. Najpierw radość, potem wdzięczność i wreszcie nadzieja. Razem z Ojcem Świętym dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą i którzy współpracowali swoimi wysiłkami i pracą, aby marzenie Światowych Dni Młodzieży stało się rzeczywistością. Chcę bardzo serdecznie podziękować całej polskiej ekipie, która pomagała nam w Panamie czuć się dobrze i bezpiecznie. Wspomnę tu tylko księdza biskupa Marka Solarczyka, jego dzielnego współpracownika, księdza Emila Parafianiuka i cały ten bardzo ofiarny zespół koordynatorów, którzy nie tylko nam organizowali to w czasie przed Światowymi Dniami Młodzieży, ale także podczas pobytu w Panamie. Dziękujemy wszystkim polskim wolontariuszom. To słowo dziękuję kierujemy wreszcie pod adresem młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży. Wasza wiara i radość wprawiły w drganie Panamę, Amerykę i cały świat. Tak powiedział papież Franciszek. Niech teraz wprawiają w drganie naszą polską ziemię. Tę ziemię, na której za łaską Pana Boga przychodzi nam żyć, mieszkać, pracować. Także wiele razy słyszeliśmy w tych dniach w hymnie Światowych Dni Młodzieży takie słowa. Jako pielgrzymi przybywamy dzisiaj tu z różnych kontynentów i miast. Jesteśmy w drodze. Idźcie dalej. Żyjcie wiarą. Dzielcie się nią. I nie zapominajcie, że nie jesteście jutrem, nie jesteście międzyczasem, ale jesteście Bożym teraz. Powróciliście do swoich parafii, do swoich wspólnot, do swoich rodzin, przyjaciół i przekazujcie to doświadczenie, aby inni mogli wibrować z tą siłą i radością, jaką wy teraz macie. Razem z Maryją stale mówcie tak temu marzeniu, jakie Bóg zasiał w waszych sercach. Ona nie tylko wierzyła w Boga i obietnicę jako coś możliwego, ale wierzyła Bogu i odważyła się powiedzieć tak, aby uczestniczyć w tym, co Pan Bóg daje nam teraz. To wszystko to zachęta papieża Franciszka, ale i moja także. Dziękuję za uwagę.
Ekscelencjo, prosimy jeszcze może na zakończenie o błogosławieństwo.
Błogosławię, tak, z całego serca. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Niech Pan Bóg błogosławi i prowadzi.
Bóg zapłać, dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Naszym gościem katechezę wygłosił ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.